Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
Witam Państwa bardzo serdecznie w nowej audycji w magazynie ekumenicznym Razem w drodze. Andrzej Urbański. Od dzisiejszej niedzieli, tak jak zapowiadaliśmy tydzień temu, w związku ze zmianami programowymi w Radiu Gdańsk i wprowadzeniem nowej ramówki, dotychczasowy magazyn katolicki w drodze zastępuje magazyn ekumeniczny Razem w drodze. Ufam, że dotychczasowe grono naszych słuchaczy dzięki tej nowej propozycji po prostu się poszerzy. W naszej audycji będziemy starali się Państwu wyjaśniać najważniejsze kwestie związane z ruchem ekumenicznym. Będziemy wyjaśniać również zjawiska, ale i pojęcia z nim związane. Oczywiście zachęcamy Państwa, abyście dzielili się z nami swoimi uwagami, ale i proponowali tematy, które chcielibyście omówić. Proszę piszcie na mój mail a.urbanski@radiogdańsk.pl. Warto wiedzieć, że największą i najbardziej wpływową reprezentację ruchu ekumenicznego stanowi Światowa Rada Kościołów, obejmująca dialogiem ponad 350 kościołów tradycji protestanckiej, anglikańskiej, starokatolickiej i prawosławnej w ponad 120 państwach. Niedawno na zaproszenie papieża Franciszka spotkali się w Watykanie liderzy środowisk ewangelizacyjnych z Polski. Oprócz katolików świeckich i duchownych była także grupa pastorów. Ojciec Święty mówił m.in. o ekumenizmie jako rodzaju sakramentu braterstwa chrześcijan. W serdecznej atmosferze odpowiadał na pytania i modlił się razem z zebranymi. I jeszcze jedno. Ekumenizm to działalność na rzecz pojednania chrześcijan. Ekumenizm to dialog różnych wyznań oraz próba wzajemnego zrozumienia. Ekumenizm to postawa pełna tolerancji i szacunku wobec bliźnich oraz ich tradycji religijnych. Wojna zawsze jest niepotrzebna, daremna i niesie tylko śmierć, tylko zniszczenie i nigdy nie przyniesie rozwiązania problemu, powiedział papież w niedzielę w czasie spotkania na modlitwie Anioł Pański w Watykanie. Zwracając się do tysięcy wiernych przybyłych na plac świętego Piotra na południową modlitwę, papież przypomniał, że od 10 miesięcy trwa zbrojny konflikt w Sudanie, który spowodował bardzo ciężką sytuację humanitarną. Zaapelował do walczących stron o przerwanie wojny i o znalezienie dróg do pokoju, by budować przyszłość tego kraju. Metropolita Lwowa, arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, zaapelował o modlitwę w przypadającą drugą rocznicę napaści Rosji na Ukrainę. W rozmowie z papieską rozgłośnią arcybiskup Mokrzycki powiedział: każdego dnia jesteśmy niepokojeni alarmami, musimy uciekać do schronów. W sposób szczególny odczuwają to dzieci i osoby starsze. Następnie dodał: zapraszam wszystkich do modlitwy w okresie Wielkiego Postu, a także w drugą rocznicę wybuchu wojny, abyśmy także w tym czasie otwierali swoje serca na tych wszystkich, którzy doświadczają bezpośrednio skutków wojny, tych, którzy zginęli, by ich rodziny otoczyć troską, a także spieszyć z pomocą osobom, które tracą swoje mienie czy muszą uciekać przed bezpośrednimi działaniami wojennymi. A teraz zapraszam na spotkanie z redaktorem Piotrem Piotrowskim z Gościa Niedzielnego, z którym chciałbym porozmawiać właśnie o ekumenizmie i jego znaczeniu. Witam redaktora w nowym, można powiedzieć, powołaniu.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I alleluja, i do przodu. Ekumenizm, bo to i tym będziemy dzisiaj się zajmować i tym chcemy się z Państwem również podzielić. Zacznijmy może od tych form, bo one są bardzo ciekawe.
Od samego
lubisz,
pojęcia.
Od samego pojęcia, bo jest ekumenia, ekumenizm, ruch ekumeniczny, ekumenizm duchowy, ekumenizm naukowy nawet jest i ekumenizm
Dobra,
praktyczny.
Ja proponuję,
zacznijmy? Od słowa.
Od źródła, czyli od
źródła.
Słowa.
Bardzo proszę.
Dobrze trafiłeś.
Ale jeszcze jest ekumenizm geograficzny, a to, o tym
no
też
jest,
powiesz.
Jest, oczywiście, bo to się od tego zaczęło w ogóle. Od czego zaczniemy? Od pojęcia oikumene greckiego, czyli od świata zamieszkałego. To jest coś, co się pojawia u Herodota już w połowie pierwszego tysiąclecia przed naszą erą w opisie świata i to był cały świat zamieszkany przez ludzi, gdzie się pojawiała jakaś ludzka aktywność. Był też świat niezamieszkany, czyli druga część taka, to trochę takie, Andrzeju, biblijne też znamy.
Takie biblijne też, ale bardzo ciekawe, bo to jest takie sięgnięcie właśnie do źródeł.
No bo to jest, to, co jakby leży w praktyce też języka greckiego, czyli do tego, co jest związane z ludzką pracą. To jest dla starożytnych Greków czymś wartościowym i dlatego ten podział świata jest też taki, że ten świat, który jest godny odnotowania czy opisywania, to jest świat, gdzie są ludzkie aktywności, a to tam, gdzie ludzie. I tutaj też jest kolejne pojęcie, bo są barbarzyńcy i Grecy, czyli ten świat, który jest zamieszkany przez barbarzyńców, to jest właśnie ten świat, który nie jest tą oikumeną.
Tak, ja myślę, Piotrze, że do tego będziemy wracać, sięgać do tych źródeł, bo one są bardzo ciekawe. Tam jest przecież i kultura helenistyczna, też rzymska, o tym już dzisiaj nie będziemy mówić, ale w chrześcijaństwie, bo ekumenizm jest związany właśnie z chrześcijańskimi kościołami. W chrześcijaństwie przymiotnik ekumeniczny stosuje się i ma takie znaczenie czegoś, co należy do kościoła jako całości. Myślę, że to też jest bardzo ważne.
Bardzo.
Do wszystkich chrześcijan właśnie. A obecnie termin ekumenia i ekumeniczny oznaczają wszystko, co dotyczy jedności kościoła.
Tak,
i o tej jedności
pamiętajmy,
właśnie.
Pamiętajmy, że jesteśmy oczywiście po czasie już reformacji, czyli wszystkim tym, co się stało w XVI wieku, a w zasadzie nawet już powiedziałbym końcówka wieku XV, czyli te ruchy wszystkie takie reformujące na mniejszą skalę. Tu chciałem o husytach wspomnieć, ale do tego
pewnie
jeszcze
dojdziemy.
Wrócimy.
Tak.
Natomiast ten ekumenizm kościoła, o którym ty powiedziałeś, to jest coś zupełnie naturalnego, co już znajdziemy w Nowym Testamencie, w Dziejach Apostolskich. Przypomnij sobie i Dzieje Apostolskie, ale też listy apostołów kierowane do poszczególnych kościołów i to jest właśnie już ta ekumenia w pojęciu greckim, czyli kościoły, które są związane z konkretnym miejscem. Czy to jest kościół w Koryncie, czy to jest kościół w Efezie, w tym świecie takim miasta państwa. Czyli to jest, ekumenizm jest absolutnie naturalnym stanem dla nas wszystkich, dla nas chrześcijan, nawet dla katolików. Ty jesteś w swoim kościele ekumenicznym na Żabiance, ja jestem w swoim kościele ekumenicznym tam, gdzie jestem.
I cieszę się, że jesteśmy w różnych miejscach, ale tworzymy jakby tą jedną wspólnotę.
Tak,
i właśnie chodzi, żebyśmy rozumieli ten ekumenizm jako ruch inspirowany i kierowany. Tutaj myślę, że należy włączyć właśnie Ducha Świętego, zmierzający do przywrócenia jedności w podzielonym chrześcijaństwie, bo co do tego nie mamy wątpliwości, że to chrześcijaństwo jest podzielone. I ten ekumenizm ma na celu wypracowanie u osób zaangażowanych postawy nacechowanej szacunkiem, zaufaniem do braci z innych kościołów, eksponowania tego, co łączy chrześcijan, przezwyciężania wzajemnych uprzedzeń, podejmowania współpracy w różnych dziedzinach. Drodzy Państwo, jakie to piękne i jakie to szlachetne.
Tak, podoba mi się, że właśnie w tym duchu zaczęliśmy rozmawiać, bo ty wskazujesz na to, co powiedzmy jest dzisiaj, czyli o tym wszystkim, co powiedzieliśmy, co się dzieje nowożytnie, a ja uparcie będę wracał do tego, co się zaczęło na samym początku i tu wspomniałeś o Duchu Świętym, bo on cały czas jest w Kościele i to nie ma znaczenia, czy to jest dzisiejszy Kościół prawosławny, metodystyczny, luterański czy zielonoświątkowy. On po prostu jest, czuwa nad tym kościołem, natomiast mówię, jest to zupełnie naturalny stan dla nas wszystkich. Każdy z nas jest w jakimś swoim kościele.
A ja powiem szczerze, że ze zdumieniem, ja w ogóle jestem zachwycony tym pomysłem magazynu ekumenicznego, bo sam odkryłem, że w historii mojej rodziny krewni i najbliżsi mojej babci byli właśnie mariawitami. I to też jest w tym duchu ekumenii, więc zobacz, jak to wszystko
gdzieś... To liczę, że o tym trochę wspomnisz.
Ja wspomnę i myślę, że będziemy właśnie...
Nie cofając się daleko w pokoleniach, mogę powiedzieć, że mam w rodzinie mój dziadek był prawosławnym. Mam też w dalszej części rodziny ewangelików, także no, jest to coś, co jest, myślę, dla nas tutaj mieszkających w tej części świata, w naszej ojkumene, jest to zupełnie normalne.
Drodzy Państwo, zachęcamy Państwa do tego, żebyście się włączyli jakby w tą myśl ekumeniczną. Również podpowiadali być może jakieś sytuacje, które się dzieją u Was we wspólnotach, ale też warte są przedstawienia, bo tak jak tutaj zaczęliśmy od tego jakby źródłosłowia ekumenii, to ruch ekumeniczny, bo o tym też będziemy mówić, dzisiaj tylko zasygnalizujemy. To jest takie przedsięwzięcie zmierzające do jedności właśnie chrześcijan, rozumianej jako przezwyciężenie barier. Barier, to się tak ładnie nazywa, barier konfesyjnych.
I to świetnie, że o tym wspomniałeś, bo wielu osobom ekumenizm się kojarzy z czymś takim, że ktoś czy jakieś wyznanie chrześcijańskie sobie uzurpuje szczególne prawo do tego, żeby równać tutaj do swojego światopoglądu czy do swojej konfesji innych. Natomiast nie, to tak nie jest, drodzy Państwo. To jest właśnie szukanie tego wspólnego mianownika, o którym Andrzej powiedział, i to świetnie już, powiedziałbym, funkcjonuje od kilkudziesięciu lat, bo mamy przecież zgodę wszystkich kościołów chrześcijańskich co do sakramentu, na przykład chrztu.
I drodzy Państwo, dzisiaj myślę, że zostawimy Państwa na tym etapie tej wiedzy, którą Państwu przedstawiliśmy. Za tydzień spróbujemy zastanowić się, co oznacza ekumenizm duchowy, co oznacza ekumenizm naukowy, czy praktyczny, czy dialog miłości, albo dialog ekumeniczny. I jeszcze jest nabożeństwo ekumeniczne. Tydzień
albo międzyreligijne. Też wyjaśnimy.
To też wyjaśnimy. Cieszymy się jeszcze raz, że jesteście Państwo z nami. Piotrze, bardzo Ci dziękuję.
Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Dobrej niedzieli.
Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
I tak jak już Państwo słyszeli z rozmowy z redaktorem Piotrem Piotrowskim, jesteśmy na początku Wielkiego Postu, czasu, który warto przeznaczyć na zatrzymanie się, na refleksję i na zmianę. Na co szczególnie warto zwrócić uwagę, na czym się skupić podczas tego okresu? Alicja Samolewicz-Jeglicka rozmawiała o tym wyjątkowym czasie z pastorem Pawłem Bartosikiem z Ewangelicznego Kościoła Reformowanego w Gdańsku.
Trwa Wielki Post. Jak dobrze ten czas wykorzystać i przeżyć?
No przede wszystkim zwróciłbym uwagę na duchowy charakter postu, abyśmy nie traktowali okresu postu jako takiego odpowiednika diety, bo to są dwie różne rzeczy. Niektórzy właśnie wykorzystują okres postu, żeby tam, nie wiem, zrzucić parę kilogramów, albo podjąć jakieś postanowienie. Słyszałem na przykład o takim postanowieniu ograniczyć emisję CO2. Albo po prostu zadbać o własną kondycję, zdrowie i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o znaczenie postu, no to podkreśliłbym przede wszystkim, że ma to charakter duchowy. Oczywiście związany z jedzeniem, ale jedzenie, czy odstawienie jedzenia, jeżeli już ktoś to robi, no to ma charakter taki, że tak powiem, służebny, poddany innemu, większemu celowi. No i tutaj zwróciłbym uwagę na przykład o nawróceniu, powaga grzechu, że post zwykle w Biblii towarzyszył żalowi za grzechy, nawróceniu, jak na przykład w Niniwie, kiedy się nawróciło całe miasto, to niesamowita rzecz, to byłoby super, gdyby Gdańsk nawrócił się i ogłaszamy post, nawrócenie. No ale właśnie, post nie był celem samym w sobie, ale był wyrazem właśnie żalu, autentycznego żalu za grzechy. Dalej bym zwrócił uwagę na taki aspekt wyczekiwania na radość, że jednak Bóg stworzył nas w taki sposób, że mamy pewne sezony. Mamy sezon zimy, sezon lata, mamy sezon nocy, sezon dnia. No i takie mówienie, że po co post, że w ogóle co to takie religijne, bla, bla, bla. Bym powiedział, że takie stwierdzenie, tak jakby ktoś powiedział, że nie potrzebujemy zimy. Że jednak no, są takie okresy, że jest okres smutku, jak mówi Księga Koheleta, okres radości. Żyjemy w czasach, gdzie widzę takie dwie skrajności trochę w podejściu do postu. Z jednej strony ascetyzm, wychwalanie takiego stylu życia, że im dalej od jedzenia, tym bliżej Boga, że powstrzymywanie się od właśnie jakichś przyjemności sprawia Bogu przyjemność, że to jest coś bardziej duchowego niż cieszenie się dobrą muzyką, dobrym winem, rozrywką, kulturą i przyjaciółmi. To jest jedna skrajność. A druga to jest taki ustawiczny, ciągły karnawał, gdzie chcemy po prostu non-stop wycisnąć z życia soki maksymalnie, radość, gdzie nie potrafimy się nawet no, smucić jak należy. Byłem na kilku pogrzebach na przykład. Wyglądała jak uczta weselna, nie? Nieomalże. A z drugiej strony, kiedy są te sezony radości, wdzięczności, na przykład Boże Narodzenie, to dla wielu ludzi to jest właśnie taki okres, kiedy jest płacz, kiedy jest smutek, kiedy jest wywlekanie czasami jakichś takich starych zaszłości. No i czwarta rzecz, to bym też zwrócił uwagę na post jako coś, co służy też wzmocnieniu naszej modlitwy do Boga. Na przykład w Dziejach Apostolskich mamy urywki, kiedy Kościół pościł przed wyborem pastorów, prezbiterów Kościoła. Chodziło o rozpoznawanie Bożej woli. Kościół pościł przed wysłaniem Pawła czy Sylasa na misję. Pan Jezus pościł przed inauguracją publicznej służby. Że to był taki okres przygotowania, ale też wzmocnienia wołania do Boga, kiedy poświęcam się po prostu no, temu celowi, rozpoznanie Bożej woli.
Jak w tym takim dzisiejszym, tak jak pastor powiedział, w tym świecie takim pędzącym, głośnym, znaleźć to takie miejsce dla siebie na te chociażby przemyślenia.
Zacząłbym po prostu chyba od tego, żeby zwrócić się do Bożego Słowa, do Pisma Świętego. Post jest duchową czynnością. No niepoważnym jest oddzielanie postu po prostu od relacji z Bogiem, bo to jest taka forma trochę jakby zarobienia sobie, nie wiem, na co, na życie wieczne, na niebo. Czyli zwróciłbym uwagę właśnie na ten duchowy aspekt. I oczywiście też żyjemy w czasach takiej, ja bym powiedział, takiej nadmiernej wręcz koncentracji na jedzeniu. Z jednej strony jest dobry, bo jesteśmy może bardziej świadomi tego, co jemy i to jest okej, ale taka nadmierna koncentracja na jedzeniu, bym powiedział, że no, wiąże się z tym, przed czym Pan Jezus właściwie przestrzegał, że nie samym chlebem człowiek żyje, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Oczywiście post jest sprawą osobistej wolności. To nie jest tak, że jak mamy teraz 40-dniowy okres postu, to jako kościół protestancki czy kościół katolicki coś narzuca. No to teraz wszyscy musimy pościć przez 40 dni i ograniczyć, nie wiem, czekoladę, pączki, ulubione filmy. Ja bym zwrócił uwagę, że post wszędzie w Biblii jest uznany za sprawę osobistej wolności. Ja jako pastor nie chcę i nie mogę nikomu narzucić, że słuchaj, teraz musimy pościć. To jest zasada Kościoła. W Piśmie Świętym to jest sprawa wolności, relacji między człowiekiem a Bogiem.
Przeczytałam też coś takiego, że w Wielkim Poście nie zawsze musimy z czegoś rezygnować, tylko możemy coś dawać.
Tak jest. Paweł przestrzega na przykład przed ćwiczeniami czy praktykami w celu opanowania ciała i zmysłów, bo niektórzy odmawiali sobie, już w czasach biblijnych, czy zakazywano małżeństw, czy zakazywano pewnych pokarmów, w Nowym Testamencie już po przyjściu Jezusa. I Paweł mówi, że takie nauki niewiele mają wspólnego z duchowością, jeśli chodzi o odstawienie na przykład jedzenia, a nawet przestrzega, on tam nawet ostro mówi w liście do Tymoteusza, że zakazywanie spożywania określonych pokarmów jest nauką demoniczną. Bóg stworzył jedzenie i jedzenie jest dobrym Bożym darem.
To tak na koniec, jakbyśmy podsumowali trzy takie wskazówki dla nas wszystkich, żeby ten czas Wielkiego Postu, tak do świąt wielkanocnych, naprawdę wycisnąć dla każdego.
Po pierwsze, powiedziałbym, nawróć się i wierz Ewangelii. To jest to, żal za grzechy, przychodzimy do Boga żałując, tak jak w Niniwie mieszkańcy. Nawrócili się i owocem tego był post. Wołali do Pana Boga, modlili się. Po drugie, spójrz na drugiego. Spójrz obok siebie. Niekoniecznie musisz nawet współczuć, nie wiem, dzieciom w Afryce, ale spójrz na biednego, samotnego, potrzebującego obok ciebie. No i po trzecie, zatrzymaj się. Zatrzymaj się w tym ciągłym biegu, że musisz tu subskrybować, tutaj zamówić, tutaj gonić za czymś, ustawiczny stres, ustawiczne myślenie o kredytach i tak dalej. Nie do tego się ogranicza nasze życie. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Cieszmy się oczywiście winem, cieszmy się chlebem, ale pamiętajmy o priorytetach, co jest najważniejsze. I temu też post, myślę, służy.
A teraz zajrzymy do wspólnoty prawosławnej. Obecność osób wyznania prawosławnego i obiektów religijnych tego wyznania w Gdańsku zaczyna się jeszcze w XVIII wieku, kiedy to przy długich ogrodach powstał Pałac Konsulów Rosyjskich, w którym utworzono kaplicę pod wezwaniem, które nosi gdańska cerkiew do dziś, to jest świętego Mikołaja. Po wojnie ośrodek gdańskiego prawosławia mieścił się w kamienicy przy Sienkiewicza we Wrzeszczu. Od 1953 roku parafia prawosławna użytkuje budynek kaplicy krematoryjnej przy Trauguta, a od roku 1983 całość tego kompleksu. W 1954 roku obiekt został przekazany wyznawcom prawosławia. Gdańską cerkiew prawosławną odwiedziła Anna Rębas. Zapraszam na rozmowę z jej proboszczem, księdzem Dariuszem Jóźwikiem.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dobrze się przywitałam?
Bardzo dobrze.
To jest takie powitanie w prawosławiu, takie jak w katolicyzmie?
Znaczy, myśmy przyjęli w niektórych miejscach w Polsce, tak, obszarach, tak się witamy, ale każde przywitanie jest dobre. Mamy jedno ogólne przywitanie. Trwa one 40 dni od święta najważniejszego chrześcijańskiego zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa. Gdy witamy się Chrystus w Woskresie, Chrystus zmartwychwstał, odpowiadamy bo istinę w Woskresie, za prawdę zmartwychwstał i to jest przywitanie, które jest w całym prawosławnym świecie.
Chciałabym, żeby w naszych audycjach ekumenicznych ksiądz protojerej
Ksiądz Dariusz będzie to prościej. Tak.
Gościł często, o tak powiem.
Jeżeli dostanę błogosławieństwo swego arcypasterza, ale Włodyki Jakuba, jak najchętniej.
No właśnie, zanim zaczniemy rozmawiać o prawosławiu, to może taka krótka prezentacja na czele tej wspólnoty autokefalicznego kościoła prawosławnego w
Polskiego.
Gdańsku. POŚ polskiego.
Tak, jeżeli mówimy już o całej prawidłowej nazwie, to jest Polski Autokatolicki Kościół Prawosławny.
I ksiądz stoi na czele od kiedy?
Stoi na czele tylko parafii, chciałem zauważyć.
Oczywiście.
I z błogosławieństwa naszego arcypasterza Jakuba, arcybiskupa Jakuba, jestem dziekanem dekanatu gdańskiego.
Od kiedy ksiądz pracuje w Gdańsku?
Ja służę. Ja niosę posługę od 1 września 2003 roku.
Ale zrobił ksiądz akcent na to, służy, a pracuje.
Tak, dlatego my służymy, my niesiemy posługę. I to jest bardzo ważne, dlatego jak widzi pani, posiadam na sobie sutannę, my to nazywamy podraśnik. Dlatego ja służę. To jest, można powiedzieć, poniekąd mój mundur. I służę, bo służymy dla Boga i służymy dla ludzi.
Protojerej, czyli pierwszy kapłan?
Protos i Jerej, czyli protos. To jest tytuł, który otrzymuje kapłan za zasługi dla cerkwi. Ten tytuł nadaje sobór biskupów, gdyż są nagrody biskupa diecezjalnego i są nagrody Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. I protojerejstwo jest już pierwszą nagrodą wszystkich biskupów w Polsce.
Dobrze się ksiądz czuje na tym miejscu, na którym ksiądz pracuje, w którym ksiądz służy?
Służy. Bardzo tak? Dobrze. Chociaż urodziłem się w Białymstoku i tam do 35 roku życia mieszkałem, z przerwami oczywiście na służenie w Wojsku Polskim i też na naukę w prawosławnym seminarium duchownym w Warszawie.
A żeby przyjść na taki wywiad do Radia Gdańsk, na przykład do porannej audycji ekumenicznej,
obawiam się.
To właśnie, jak to jest? Jakie zgody musi ksiądz mieć?
Muszę mieć zgodę swojego arcybiskupa diecezjalnego.
Którym jest?
Arcybiskup Jakub, z tytułem Jego Ekscelencja Najprzywilejowniejszy Jakub, arcybiskup białostocki i gdański.
No i że ksiądz jest u nas w studio, to znaczy, że z taką zgodą problemu nie było.
Dostałem tą zgodę.
Jak liczna jest społeczność wyznania prawosławnego w Gdańsku?
I tu mamy pewien problem, jeżeli mówimy o liczebności. Ja zawsze podaję, że moich parafian jest około 600 do 1000. Dlatego, że parafianami nazywam osoby, które przychodzą na nabożeństwa, uczestniczą w sakramentach i przyjmują na przykład kolędy, czyli uczestniczą aktywnie w życiu parafii prawosławnej Świętego Mikołaja w Gdańsku. A osoba, która nazywa się wiernym, tak, czy prawosławnym, a przychodzi raz, czy ileś tam razy w rok, albo przychodzi raz na ileś tam lat, no to jest wierny czy parafianie. To więc możemy sobie zadać pytanie, ale niech to już ci, którzy nas słuchają, sobie odpowiedzą na to pytanie.
Ale jesteście policzeni?
Nie, nie jesteśmy policzeni.
Nie liczycie się?
Nie. Szacunkowo możemy powiedzieć. Więc parafian jest około 600 do 1000. Wiernych, którzy nazywają się prawosławnymi, jest około 80% tych osób, które przyjechały ze wschodu.
A gdzie mogą się modlić osoby wyznania prawosławnego?
Prawosławni chrześcijanie mogą się modlić na ulicy Traugutta 45 w Gdańsku Wrzeszczu, w katedrze Świętego Mikołaja w Gdańsku.
A zdarza się, że przychodzą wyznawcy innych religii?
Oczywiście, jak najbardziej.
A jacy przede wszystkim?
Rzymscy katolicy, jest troszeczkę kościoła katolickiego, obrządku bizantycko-ukraińskiego, no i wszystkich innych konfesji, które są w Gdańsku. Prawosławie i katolicyzm, jeżeli mówimy o kościele chrześcijańskim, ma różnice. To jest kilka dogmatów, które ma kościół prawosławny, a nie ma kościół rzymskokatolicki.
Ja tylko wejdę w słowo, bo wcześniej, tak? Przed tą niedzielą, to był magazyn katolicki.
Tak.
A teraz jest magazyn ekumeniczny. I chcemy wprowadzić te elementy właśnie, dlatego tak podpytuję, robiąc taką, można powiedzieć, ściągę dla wszystkich
słuchaczy. Fundament nauczania kościoła chrześcijańskiego jest ten sam. Później elementy główne, które różnią kościół prawosławny, kościół chrześcijański prawosławny, a i rzymskokatolicki, to na pewno pojmowanie filokwe, czyli pochodzenia Ducha Świętego, gdyż pierwszy sobór i drugi sobór powszechny ustalili symbol wiary chrześcijańskiej. My nazywamy go symbolem niceo-konstantynopolitańskim, który składa się z 12 artykułów i on nie może być zmieniony, w ogóle nic nie dodane, nic ujęte i tylko on jest naszym symbolem wiary, więc nie mamy innych symbolów wiary. To mówi o tym trzeci sobór w Efezie w 431 roku. Nauczenie Kościoła Prawosławnego, jeżeli chodzi o pochodzenie Ducha Świętego, mówimy bardzo wyraźnie, że Duch Święty pochodzi od Ojca. Mhm. A w Kościele rzymskokatolickim mamy jeszcze wstawienie i Syna w ten sposób, tak? Więc tu mamy. Następnym elementem jest na przykład pierwszeństwo biskupa Rzymu, tak? Dogmat o niemalności. Następnym elementem też jest dogmat niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. Bardzo często się mówi, że tak, my wiemy, znamy ten dogmat, ale my mówimy tutaj, że Najświętsza Maria Pana została niepokalanie poczęta. Cerkiew prawosławna nie przyjmuje tego dogmatu. No i oczywiście czasami jeszcze tutaj mamy naukę o grzechu pierworodnym, gdyż prawosławni też mówią, że my rodzimy się ze skutkami grzechu pierworodnego.
Jak mam się pożegnać, żeby nie popełnić tak, błędu?
Znaczy, możemy się pożegnać tak, jak się przywitaliśmy. Możemy powiedzieć sobie
z Bogiem?
Do widzenia albo z Bogiem.
Z Bogiem.
Z Bogiem.
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.
Chciałbym Państwa jeszcze raz zaprosić do słuchania naszej wielkopostnej propozycji, którą realizujemy we wtorki o 22.50 i piątki o 21.50 oraz w niedzielę o 6 rano. Zło dobrem zwyciężaj 40 lat później. To fragment naszej rozmowy.
Zło dobrem zwyciężaj 40 lat później.
Życie trzeba godnie przeżyć, bo jest tylko jedno. To przesłanie, które nam dzisiaj pokazuje, ukazuje ksiądz Jerzy Popiełuszko, jest bardzo precyzyjne.
Dzisiaj to bardziej się chyba skupiamy w naszych czasach na tym, żeby życie przeżyć intensywnie, bo jest tylko jedno, żeby zrobić wszystkie możliwe rzeczy, które przyniosą nam szczęście, czy jakąś chwilową radość, satysfakcję, bo to życie jest tylko jedno. Ksiądz Jerzy mówi o czymś dużo głębszym. Że życie trzeba przeżyć godnie, czyli co? Czyli ze świadomością, kim ja jestem, skąd mam to swoje życie, kto mi je dał i po co ja w ogóle żyję, jaki jest cel tego życia. Bo chrześcijanin stawia sobie za cel życia coś, co się nie kończy, czyli Królestwo Niebieskie, życie wieczne. Jeśli to wyeliminujemy, to rzeczywiście dobre przeżycie życia, które jest tylko jedno, będzie polegało na tym, żebym spełnił się tu i teraz czuł się zadowolony.
Nawiązując do tych słów o godności, to będzie się gdzieś przewijało podczas tych naszych też spotkań, godności człowieka, żeby też zrozumieć samych siebie, ale też jakby sens funkcjonowania człowieka, no bo jeżeli tę godność wyrzucimy poza nawias naszego życia, no to co nam pozostanie?
Pozostanie nam ta pustka,
którą chcemy zapełnić.
Którą chcemy zapełnić, ale która prędzej czy później się odezwie w nas. Bo rzeczywiście można żyć z dnia na dzień. Można zaspokajać te swoje bieżące potrzeby.
Można żyć szybko, tak jak ksiądz powiedział.
Szybko, intensywnie, ale w pewnym momencie wierzę w to, że tak jest. Może niektórzy się do tego nigdy nie przyznają innym, że w pewnym momencie odzywa się w nas, że chcielibyśmy czegoś więcej, czegoś, co sięga dalej niż jutro, pojutrze, czegoś, co nada sens naszemu życiu i tej gonitwie.
No właśnie, nada sens naszemu życiu, a ksiądz Jerzy mówił, trzeba dzisiaj bardzo dużo mówić o godności człowieka, mówić, ale też realizować to.
O godności człowieka chyba mówimy głównie my tutaj w Europie, gdzie żyjemy jeszcze w miarę spokojnie, przynajmniej w Polsce i od Polski na zachód, ale widzimy, że nie dla każdego na świecie drugi człowiek jest kimś godnym życia, kimś, kto ma prawo żyć, rozwijać się i drugi nie powinien mu w tym przeszkadzać, a tym bardziej tego życia mu odbierać. Ksiądz Jerzy mówił, że człowiek przerasta wszystko, co może istnieć na świecie, prócz Boga. Ja myślę, że to są bardzo ważne słowa, bo one nam pokazują, jak wielki jest człowiek. Tu nie chodzi teraz o to, żebyśmy patrzyli na człowieka jako najbardziej rozumną istotę na świecie, która może robić sobie z tym światem, co chce, bo jest ten Bóg, czy ktoś inny nazwie tego Boga naturą, jakkolwiek, ale jest coś ponad człowiekiem. My to czujemy wszyscy, że choć jesteśmy wielcy, to jednocześnie jesteśmy mali, jak spojrzymy na cały świat. Ale chrześcijanin spojrzy na to jeszcze inaczej. Człowiek przerasta wszystko, bo Bóg stał się człowiekiem. I to nadaje nam wielką godność.
Zło dobrem zwyciężaj. 40 lat później.
I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa dzisiaj. Cieszę się, że są Państwo z nami. Zachęcam, byście dzielili się z nami swoimi uwagami, ale i proponowali tematy, które chcielibyście omówić. Proszę, piszcie na mój mail a.urbanski@radiogdańsk.pl. Dzisiejszą audycję magazyn ekumeniczny Razem w Drodze zrealizował Jacek Puchalski, a przygotował Andrzej Urbański. Dobrego dnia Państwu życzymy. Do usłyszenia za tydzień o 8.30.